Jest taka scena w tej powieści, w której dwie rodzicielskie pary spotykają się ze sobą po to, żeby porozmawiać o zdarzeniu, do którego, gwałtownym zdarzeniu, do którego doszło pomiędzy ich synami. Przerzucając się racjami, tak naprawdę i jedni, i drudzy zadają sobie pytanie, co zrobiliśmy nie tak.
Jak podróż?
Bezproblemowo. 9.18, wyjazd pociągu. Przyjechałem tym samym, co Konrad.
No, ja też się czułem tak, koni czekając na pana. To co, do hotelu odświeży się pan?
Nie przyjechałem do hotelu.
Do babci, za mną.
Jedna rodzina była wysoko funkcjonująca, rodzice ze sobą, dwoje braci. Druga rodzina z jedynakiem, rodzice rozwiedzeni. Ale właściwie każda para nie jest wolna od tego pytania, co zrobiliśmy nie tak, czyli co takiego daliśmy swoim dzieciom, albo czego nie daliśmy swoim dzieciom, że one, a wraz z nimi my, znaleźliśmy się w takim punkcie.
Trochę to przypomina Boga mordu Jasminy Rezy.
Oczywiście jest tam bardzo wiele takich historii, dlatego że te historie zawsze uderzają w nas jak torpeda. Jak się stajemy rodzicami, to te historie zaczynają do nas mocniej mówić, niż kiedy nimi nie byliśmy, bo zaczynamy nieść ten ciężar i widzieć, że to, co sobie wyobrażałem, że jak ja będę miał syna, pokażę mu świat i będę dla niego zawsze i wszędzie i będę wyłącznie miłością, że to jest po prostu fantazja. Piękne marzenie, które mamy o rodzicielstwie, ale ono nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co ciekawe, kiedy synowie w tej opowieści spotykają się ze sobą, to właściwie zadają podobne pytanie. Co poszło nie tak? To znaczy, dlaczego nie czuję się szczęśliwy? Dlaczego potrzebuję ciebie, żeby poczuć się w ogóle ważny, akceptowany, doceniony? Ale to jest tylko jeden poziom dziedziczenia. Jeżeli zaakceptujemy czy przyjmiemy, że rzeczy, których nie byliśmy świadkami, których nie uczestniczyliśmy, stają się częścią naszej historii, to my tego bagażu nie zbieramy wyłącznie od momentu poczęcia do śmierci, tylko że ten bagaż jest dla nas przygotowywany przez dłuższy czas. I ten bagaż wydarza się zarówno na poziomie rodzinnym, moja babcia, mój dziadek, ale wydarza się również na poziomie społecznym. To znaczy, w tym mieście, w którym mieszkamy, wydarzyło się coś. Ta społeczność zrobiła coś dobrego albo złego. Więc ta historia, którą opowiadamy, ona jest bardzo, bardzo silnie o tym, co wydarza się pomiędzy nami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy komórkami rodzinnymi współcześnie, ale z uwzględnieniem promieniowania, które przychodzi z przeszłości.
Grywaliście z synem?
Ja nie, ale mój syn interesował się ping-pongiem. Roskop, Walner, Grubba, wiedział wszystko, co, kto, kiedy zdobył. Przystawiał sobie stół kuchenny do ściany i rozgrywał sam ze sobą całe turnieje.
My mieliśmy w garażu stół.
Marek Tynda, Paul Pokrywkę. Ojciec Koniego Pokrywkę, mordercy Wolfganga Stremplina.
Jakob Stremplin, ojciec Wolfganga, a na życie Maciej Konopiński.
Ale zostawmy życie w tym momencie, przejdźmy do spektaklu. Spektakl w takiej warstwie intelektualnej w pierwszym momencie bardzo trudny, bo mamy tu i Gintera Grassa, katastrofę Gustloffa i także wydarzenia związane z samym Gustloffem. Bardzo skomplikowana historia na pierwszy rzut oka.
Znaczy ja mam wrażenie, że to wszystko w Ginterze Grassie jest zawarte, ten cały Gustloff idąc rakiem. Korzystaliśmy chyba z całej trylogii właściwie Gintera Grassa, ale przeważnie jesteśmy oparci jakby o idąc rakiem i rzeczywiście korzystamy i z historii, która tam jest, z postaci. Natomiast z naszej strony jest to działanie troszeczkę pogłębione poprzez szukanie w psychologii postaci, a poszukiwania były przy pomocy różnych technik improwizacyjnych.
Myślę, że to będzie spektakl o nienawiści. Do czego prowadzi kultywowanie nienawiści? Przynajmniej dla mnie. rozsiadanie się, szczucie na innych i rozpamiętywanie bóli. I że ciągle taki ból, który został komuś zadany, być może niesłusznie, zbiory są co 25 lat w następnym pokoleniu.
Obaj panowie zagrani w Pięknej Zośce, czyli poprzednim spektaklu reżysera, który tutaj miał miejsce w Teatrze Wybrzeże, wtedy też sięgnięto po improwizację, więc chciałabym zapytać, jak ta improwizacja wtedy zastosowana na panów wpłynęła i jak teraz ta improwizacja wzbogaciła spektakl, pogłębiła rys psychologiczny postaci, o których pan mówił?
Znaczy, ja mam wrażenie, że w Pięknej Zośce to był trochę inny materiał, bo opieraliśmy się na aktach sądowych i właściwie całą historię trzeba było jakby wymyślić od początku. Ta historia była wymyślana oczywiście przy pomocy tych wszystkich technik improwizacyjnych, natomiast tutaj mamy właściwie w książce, czy tam w tych trzech książkach, całą historię opowiedzianą. My musieliśmy wyimprowizować to, co się działo między tymi punktami, między tymi takimi stałymi, do których trzeba dojść. To oczywiście trochę inaczej wyglądała ta praca, natomiast posługiwaliśmy się tymi samymi technikami.
Praca techniką i metodą Marcina Wierzchowskiego niewiele się różniła. No, efekt jest taki, że i w Zośce, i tutaj jesteśmy tak naprawdę autorami dialogów, które są w tym spektaklu i w Zośce, tak samo było. Jesteśmy do nich inspirowani przez reżysera, ale dzięki temu no, przebiegi postaci i no, mam nadzieję, że ten język brzmi tak żywo, naturalnie, a oprócz tego pogłębiliśmy wnętrza tych postaci o ich całe życiorysy.